Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chcielibyśmy, kochani, was powitać w naszej nowej audycji radiowej, którą zatytułowaliśmy Oczami wikarego. Skąd pomysł na taką audycję? Razem z księdzem Sebastianem jesteśmy kapłanami od ponad 3 lat i tak kiedy obserwujemy naszą posługę kapłańską, to zauważymy jedną bardzo ciekawą rzecz, że seminarium pięknie nas przygotowało do kapłaństwa w sposób teologiczny, naukowy. To było wszystko piękne, wzniosłe. Ale kiedy człowiek trafił na parafię i zaczął rozmawiać z ludźmi, no to ten język teologiczny, no niestety, nie sprawdza się. Nie wiem, czy Sebastianie też miałeś takie poczucie, ale...
Tak, to jest takie troszeczkę zderzenie się zupełnie z inną materią, bo do tej pory biblioteka, wykłady, sala wykładowa, sympozja, wiele różnych rzeczy bardzo pięknych i potrzebnych, ale z drugiej strony idziemy do parafii, idziemy wedle tego, do czego zostaliśmy powołani, idziemy do ludzi. Nawet tutaj przed wejściem do studia z księdzem Grzegorzem mówiliśmy, że musimy iść ad populum, czyli idziemy do ludzi. I rzeczywiście pierwsze takie, można powiedzieć, zderzenie się z taką rzeczywistością parafii może być dla niektórego księdza zaraz po formacji seminaryjnej pewnym takim szokiem. Ale to myślę, że z pomocą łaski Bożej, z pomocą Matki Najświętszej rzeczywiście łatwiej jest wejść, jeżeli będziemy tylko szli z modlitwą i z otwartym sercem, z otwartym umysłem na tych ludzi i chcieli ich przede wszystkim słuchać.
Tak, bo co się okazuje, że to, co najbardziej oczywiste dla nas księży, dla ludzi jest najmniej oczywiste. Takie proste zagadnienia, jak kwestia postu, czy piątkowego, czy postu tego w środę popielcową i Wielki Piątek, czy postu eucharystycznego, kiedy on obowiązuje, kogo obowiązuje. No niby to jest powtarzane przy różnych okazjach, kiedy wypadają te dni postne, ale jednak to ludziom gdzieś umyka. Chcielibyśmy w tych audycjach razem z księdzem Sebastianem, tak właśnie z punktu widzenia księdza wikarego, spojrzeć na takie proste aspekty naszego życia codziennego chrześcijańskiego, życia katolików i takie właśnie praktyczne aspekty poruszać. Do naszych audycji będziemy zapraszać również różnych gości. Będą to małżeństwa, będzie to młodzież, będą to ministranci. No zobaczymy też, kto przyjmie to zaproszenie, ale myślę, że z tym nie będzie problemu. Abyśmy mogli właśnie konfrontować to z ludźmi świeckimi, ponieważ tak jak mówię, nam księżom się wiele spraw wydaje oczywistych i tak żeśmy weszli w ten język teologii, w ten język kościoła, że zapominamy, że mówimy do ludzi, którzy no z teologią nie mają na co dzień nic wspólnego, a ich no, teologia ogranicza się do słuchania kazań, czy do przeczytania jakiejś dobrej książki religijnej, czy jakiegoś fragmentu Pisma Świętego. Dlatego chcielibyśmy właśnie w tych audycjach przypominać takie bardzo podstawowe, proste prawdy wiary w sposób praktyczny. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tym, kim jest właśnie wikary, no bo mamy w studiu 2 wikarych, kim jest ksiądz wikariusz, a kim jest ksiądz proboszcz, jakie to relacje panują.
Ksiądz Grzegorz powiedział na początku, kiedy zaczęliśmy przygotowywać jeszcze tutaj przed wejściem na antenę, żebym powiedział jakąś anegdotę. Może anegdoty niekoniecznie jakąś przygotowałem, ale ostatnio słyszałem, że wikarego najtrudniej zdegradować w całej hierarchii Kościoła. I to jest pewna prawda, ponieważ no, wikariusz jest księdzem najczęściej bezpośrednio po święceniach albo kilka lat po święceniach. Z kolei, kiedy byśmy spojrzeli na całą hierarchię Kościoła, którą mamy, to byśmy musieli zacząć od samej góry, czyli od Ojca Świętego. To on tam w Rzymie, na stolicy Świętego Piotra, pełni ten najważniejszy urząd. Można powiedzieć, że jest tym pierwszym biskupem spośród wszystkich biskupów.
Bo właśnie tutaj chyba warto rozróżnić, żebyśmy sobie rozróżnili, że mamy 3 stopnie święceń i mamy też funkcję w Kościele. I czym to się różni?
Dokładnie. Jeśli mówimy o stopniach święceń, to musimy wyróżnić 3 stopnie święceń, czyli mamy święcenia diakonatu, prezbiteratu oraz episkopatu. Te pierwsze święcenia diakonatu, tak naprawdę one nie uzdalniają danego diakona do sprawowania mszy świętej. Diakon może ochrzcić dziecko, diakon może przynieść Najświętszy Sakrament do osoby chorej i diakon może także w czasie mszy świętej odczytywać lekcje Ewangelii.
Czyli także, mówiąc najprościej, diakon robi wszystko oprócz spowiadania i mszy świętej.
Dokładnie.
Tak w dużym skrócie.
Dokładnie. Z kolei, kiedy diakon po formacji, po tym czasie okresu posługi diakona, po czasie posługi, tak jak u nas w diecezji ma to miejsce, w jakiejś parafii, najczęściej przez rok, przystępuje do święceń prezbiteratu.
Warto rozróżnić, że mamy w Kościele także coś takiego jak diakonat stały.
Tak.
Nie wiem, czy ksiądz Sebastian chciał o tym powiedzieć, ale no w Polsce obecnie jest bardzo mało takich diakonów stałych, bo my w seminarium, przygotowując się do kapłaństwa, to ten okres diakonatu jest no jakoś tam wyznaczony na rok, na dwa lata, no i z myślą o tym, że przyjmiemy święcenia kapłańskie. Natomiast jest również diakonat stały dla mężczyzn żonatych, którzy ukończyli odpowiedni wiek, przeszli odpowiednią formację, wykazują się odpowiednim tutaj również no, taką pobożnością, wiedzą teologiczną i tak dalej. I oni mogą zostać wyświęceni na diakonów, nie z myślą o kapłaństwie, ale właśnie, żeby całe życie pełnić funkcję urząd diakona.
Tak, to jest posługa służby w Kościele. Trzeba przede wszystkim to zaznaczyć, że diakonat jest posługą służby w Kościele. No ale wracając do posługi kapłanów, prezbiterów, kleryk, który przygotowuje się przez 6 lat w seminarium, przystępuje do sakramentu święceń kapłańskich w momencie, kiedy ksiądz biskup w katedrze albo w innym zaszczytnym kościele, w naszej diecezji jest to zazwyczaj katedra, kapłan, kiedy biskup mówi słowa modlitwy konsekracyjnej nad kapłanem, kiedy przekazuje mu znak pokoju, kiedy namaszcza jego dłonie olejem krzyżma, kiedy przekazuje w jego ręce patenę z chlebem i kielich, wówczas staje się taki kapłan, nowo wyświęcony, najbliższym współpracownikiem biskupa. I ma tego biskupa wspomagać w każdej sytuacji, w jakiej ten biskup się znajduje, także w tych chwilach, kiedy trzeba sprawować te najświętsze sakramenty, kiedy trzeba odwiedzać chorych, trzeba przygotowywać chociażby młodzież do sakramentu bierzmowania.
Czyli można powiedzieć, że kapłan, czyli w tym drugim stopniu święceń, ma dwa zadania generalnie. Sprawować sakramenty i głosić Słowo Boże.
Dokładnie. To sprawowanie sakramentów, wiadomo, wiąże się z posługą w danej parafii, w kościele. Słowo Boże również, ale to Słowo Boże należy też głosić w innych miejscach, chociażby na katechezie w szkole. To jest też powiązane ze sobą. No i trzeci stopień święceń, jaki daje nam Kościół, to święcenia episkopatu.
Czyli biskupie.
No, dokładnie, święcenia biskupie. No to już nie jest tak łatwo, bowiem są pewne wymogi do tego, żeby stać się biskupem. Trzeba mieć ukończony odpowiedni wiek, to jest 35 lat, oraz być biegłym z jakiejś dziedziny teologii albo z prawa kanonicznego. Może to być potwierdzone doktoratem lub poprzez potwierdzenie tej biegłości wiedzy. Biskup jest konsekrowany przez innych biskupów. Staje się następcą apostołów. Staje się tym, który pełni najwyższą władzę w Kościele. I gdybyśmy spojrzeli na hierarchię w Kościele, to Ojciec Święty, który jest biskupem Rzymu, jest tak naprawdę w stopniu święceń takim samym biskupem, jak każdy inny biskup na całym świecie. Natomiast ten przywilej pierwszeństwa daje papieżowi właśnie sam Chrystus, który do jego bezpośredniego poprzednika, czyli świętego Piotra, zwrócił się, że tobie daje klucze do Królestwa Niebieskiego. To właśnie święty Piotr, biskup Rzymu, jest tym, którego Kościół nazywa pierwszym spośród równych sobie.
Warto też może tutaj wspomnieć, bo pamiętam, jak kiedyś jedna pani do mnie tak mówi, że no bo mamy w diecezji biskupa tego głównego i tego biskupa pomocniczego. I tak się mnie kiedyś pyta, no to ten biskup pomocniczy to ten gorszy taki trochę, nie? Bo to, że te święcenia jakby są inne jakieś. Nie, to są dokładnie tacy sami biskupi, mają takie samo ważne święcenia, są sobie na równi. Tylko wiadomo, Kościół ma ustrój hierarchiczny, a nie demokratyczny, więc jest ta jedna osoba, która przewodzi jakby w tym wszystkim. to można właśnie trochę porównać do sytuacji parafialnej. Mamy proboszcza i wikariusza. W stopniu święceń no mają te same święcenia kapłańskie. One się nie różnią niczym. Dosłownie niczym się nie różnią. Jedynie jakąś funkcją. I tak samo jest wśród biskupów. Jest biskup diecezjalny, czyli ten, który no, podejmuje te wszystkie decyzje ostateczne, ma pieczę nad tym wszystkim, ale jest także biskup pomocniczy, który ma tak samo ważne i dokładnie te same święcenia, które ma mu pomagać, nie?
Dokładnie. Dlatego dążymy teraz, zmierzamy do tego, co nazywamy pewnymi funkcjami w Kościele. Tak jak powiedziałeś, wikariusz jest zastępcą proboszcza. Tak? To w języku włoskim, pamiętam jak nasz profesor kiedyś mówił, że jest to wiceproboszcz, tak? Vice pahorio. I właśnie jest takim wiceproboszczem na parafii. Można by przyrównać taką sytuację chociażby do dyrektora w szkole. Jest dyrektor, wicedyrektor, jest proboszcz i wikariusz. Tak?
Tylko też trzeba wspomnieć, że relacja między proboszczem a wikariuszem to nie jest relacja pracodawca i pracownik.
Oczywiście,
to
że nie.
To jest współpracownik na równi. Wiadomo, że proboszcz jest tym, który no, ma tą władzę, właśnie funkcję, którą dostaje od biskupa, zarządzania parafią i tak dalej, a w tym ma mu wspomagać wikariusz.
Dokładnie, chociaż ja dosyć często zauważam, że o wiele łatwiej chyba być wikariuszem niż proboszczem. Może przez te 3 lata naszego kapłaństwa, nie wiem jak ty, Grzegorz.
No oczywiście, no bo proboszcz generalnie ma zadanie te sprawy finansowe ogarniać, rozliczać się z tych wszystkich, czy z intencji, czy z tych spraw ubezpieczeniowych i tak dalej.
Czyli najprościej mówiąc, wszystkie sprawy administracyjne parafii.
Dokładnie.
Natomiast wikariusz
tak
wspomaga
bardziej
duszpasterstwo. Tak, idziemy na katechezę do szkoły, spowiadamy w konfesjonale najczęściej razem, w ramię z proboszczem. Często też prowadzimy grupy duszpasterskie, ministrantów, młodzież w parafii. No to jest rzeczywiście to zadanie, które często przejmuje w parafii wikariusz.
Właśnie, wykonujemy te same zadania, dzielimy się grupami, które są w parafii. Proboszcz bierze takie, wikariusz bierze takie. No wiadomo, że ksiądz wikariusz no z natury jest młodszy raczej, więc bardziej może młodzieżą, dziećmi będzie się zajmował. Proboszcz pewnie troszkę starszy jest wiekiem, więc może czy grupami różańcowymi, czy grupami, gdzie osoby starsze właśnie się zrzeszają. W ten sposób ten podział wygląda. Myślę, że warto może też powiedzieć, jakie było nasze postrzeganie ogólnie księdza, także wikariusza przed seminarium, bo my dzisiaj patrzymy z punktu widzenia 6 lat formacji seminaryjnej, kilku lat kapłaństwa i my księdza jako księdza zupełnie inaczej postrzegamy już teraz, niż jak byliśmy ludźmi świeckimi. Dla mnie to zawsze taki, wydawał się taka, jak to Pismo Święte mówi, że między mną a nim zionie wielka przepaść. Nie? Ja tak żartobliwie trochę mówię, ale taki, tak miało się wrażenie, że to taki człowiek z innych sfer. Ja pamiętam, jak miałem 7 albo 8 lat i ksiądz biskup Stanisław Napierała był w mojej parafii rodzinnej. Czy to bierzmowanie było, czy wizytacja, już nawet nie pamiętam, ale ja byłem ministrantem i po mszy świętej było takie spotkanie z biskupem. Miałem tu właśnie obraz biskupa diecezjalnego, czy księży, właśnie takie jako kogoś z dalekiego świata, że to nie jest dla mnie, że to jest tak odległe, tak podniosłe, że oni sprawują tak ważne rzeczy w Kościele, że dla mnie to było wręcz niemożliwe, że ja mógłbym kiedyś księdzem zostać, nie? Że to było naprawdę dla wybranych i to nie tylko, że Pan Jezus wybiera, ale to jakieś znajomości by trzeba było, takie no, było moje myślenie jako dziecka.
Oczami wikarego.
Ja z kolei nie mam doświadczenia z lat młodości wikariusza w parafii, ponieważ pochodzę z małej parafii, gdzie był tylko sam ksiądz proboszcz. I dla mnie ten proboszcz był, można powiedzieć, takim człowiekiem, który miał 2 oblicza. Pierwsze to takie oblicze dostojnego kapłana, który sprawuje mszę świętą z największą pobożnością, który dla nas ministrantów wówczas młodych był też takim wzorem do naśladowania. Ale z drugiej strony znaliśmy księdza, który przyjeżdżał do nas na rowerze, który jeździł razem z nami, który też potrafił pracować normalnie, kosząc trawę przy kościele. I to jest rzeczywiście taki obraz kapłana, który też ma ludzką twarz, że to nie jest ktoś z wysokich sfer, który lewituje 3 czy 4 centymetry nad ziemią.
Ja myślę, że też kapłaństwo, te pierwsze lata kapłaństwa bardzo mocno sprowadzają na ziemię, bo tak człowiek poświęcenia jak sobie myśli, o, teraz tym ludziom będę głosił Słowo Boże, będę im przepowiadał, tą teologię całą będę im przekazywał. Jeden z księży mi opowiadał taką historię, jak udał się na pielgrzymkę z grupą wiernych do Ziemi Świętej i było tam takie małżeństwo lekarzy i oni jak tak patrzyli na to wszystko, ludzie wykształceni, byśmy powiedzieli światli, oczytani, te miejsca podziwiali, gdzie Pan Jezus tu się urodził, tu ukrzyżowanie, tu śmierć i tak dalej. I oni w pewnym momencie tacy zdziwieni pytają się, to on naprawdę istniał? Myśmy myśleli, że to tak się tylko mówi, że to tak, no ten Pan Jezus jest, no. Ale to, że to naprawdę są te miejsca, Golgota, grób, byli bardzo zdziwieni. I to nagle ten cały gmach teologii, to wszystko nagle upada, bo się okazuje, że trzeba właśnie tym ludziom, nawet tym wykształconym, od podstaw, totalnie od podstaw. Nie?
I kolejna anegdota. Ja zazwyczaj, kiedy idę na katechezę do nowych klas, kiedy zaczynam nowy rok szkolny, dostaję przydział, nową klasę, zazwyczaj robię taki mini test. To znaczy wchodzę, rozpoczynam katechezę znakiem krzyża i rozpoczynam modlitwę pod Twoją obronę i ucinam. I czekam, jaka jest reakcja tych uczniów. Czy oni potrafią cokolwiek więcej powiedzieć, tą modlitwę pociągnąć, czy jest cisza, czy jest dwie, trzy osoby, które próbują w jakiś sposób walczyć. I kiedy już dojdziemy do końca tej modlitwy, ja mniej więcej wiem, od czego mam zacząć na tej katechezie. Czy możemy iść dalej z programem, czy zaczynamy nawet w siódmej klasie często od tych podstaw, które stanowią chrześcijaństwo. Od w imię Ojca trzeba czasami zacząć.
Tak jest. Właśnie dlatego stąd, drodzy radiosłuchacze, zrodziła się taki pomysł, żeby te audycje były takimi prostymi wskazaniami, prostymi takimi wytłumaczeniami tych różnych aspektów, które nam jako księżom wydają się bardzo oczywiste, a one się okazują, że nie są oczywiste.
Tak, ta nasza audycja ma być przede wszystkim pomocą dla każdego z Was.
No i z radością. Trochę myślę, że będzie anegdot się pojawiało, historii. One nie mają na celu tutaj jakoś, żeby radio niepoważnie traktować, ale myślę, że w radiu też jest takie miejsce, gdzie można trochę luźniej porozmawiać o tych sprawach Kościoła. Właśnie oczami wikarego, bo wikary zazwyczaj w parafii uchodzi za tego żartownisia, takiego właśnie jakiegoś tutaj, który tu żarciki robi różne, tu z ministrantami się wygłupia. No, proboszcz raczej powinien być poważniejszy, tak ludzie uważają, ale myślę, że warto, tutaj może ksiądz Sebastian o tym trochę powie, bo nasza diecezja składa się jakby z sześciu byłych innych diecezji i różnie się mówi. W jednych rejonach się mówi ksiądz wikariusz, w innych ksiądz prefekt. To jak to jest? Która nazwa jest prawidłowa?
Ja się przyznam, że teraz, będąc już na drugiej parafii, nadal pozostałem księdzem prefektem. Z czego to wynika? Bowiem w części diecezji włocławskiej, czyli tutaj Kalisz i te dekanaty Stawiszyński, Błaszkowski, Opatówecki, Koźminkowski, które należały niegdyś do dawnej diecezji, znaczy do istniejącej diecezji włocławskiej, był podział wikariuszy w parafii. Jeżeli było dwóch wikarych, to najczęściej jeden uczył w szkole, a drugi pełnił te obowiązki w parafii. I ten, który pełnił obowiązki w parafii, był wikariuszem. Natomiast ten, który chodził do szkoły, który uczył dzieci, był nazywany prefektem. Prefektem od prefektów, prefekta studiów w seminarium duchownym, w niższym seminarium, w wyższym seminarium. Są prefekci, którzy zajmują się właśnie sprawami wychowania, są prefekci, którzy zajmują się sprawami takimi dotyczącymi nauki, przekazywania wiedzy.
Trochę obecnie to się zatarło, no bo z natury wikariusze wszyscy uczą w szkole. Tam no, pojedyncze raczej są kapelanami, czy inne funkcje pełnią, ale no, zdecydowana większość wikariuszy jest prefektami, czyli uczy w szkole. Więc jak spotkacie księdza wikariusza, to czy powiecie do niego księże wikariuszu, czy księże prefekcie, nie obrazi się ani na jedno, ani na drugie, bo obie te nazwy są jak najbardziej prawidłowe.
Ja się przyznam, że ja lubię, jak do mnie mówią księże prefekcie.
No właśnie. No każdy właśnie tutaj ma inne doświadczenie. Też po części to zależy od stron, bo w różnych stronach różnie się mówi. U mnie na przykład ksiądz proboszcz mówi do mnie księże dobrodzieju.
A to z kolei z części poznańskiej.
Tak jest. I ja byłem tym zaskoczony, no bo ja z diecezją poznańską przed seminarium nie miałem nic wspólnego, bo pochodzę z łódzkich stron i tam się tak nie mówiło. A mi ksiądz proboszcz wytłumaczył, że w stronach poznańskich jest taki zwyczaj, że się mówi księże dobrodzieju.
Z kolei do księży proboszczów naszych często zwracamy się księże prałaci. ordynacie, księże kanoniku, to nie jest kolejny stopień święceń. To są po prostu godności i tytuły kościelne, które nadaje ksiądz biskup albo ojciec święty.
I takie docenienie po prostu za jakąś pracę pasterską.
Ja sobie sprawdziłem, księże Grzegorzu, dokładnie, kim jest prałat i kim jest kanonik. I kodeks prawa kanonicznego mówi nam bardzo prosto, że są to kapłani wyróżnieni przez biskupa, którzy mają też sprawować co ważniejsze liturgie. Czyli taki kapłan jest doceniony w jakiś sposób za swoją pracę w parafii jednej, drugiej czy trzeciej właśnie takim tytułem. W naszej diecezji mamy trzy takie kapituły. Pierwsza...
To jest kapituła może? Bo to ma być do ludzi, to do ludzi tutaj wytłumaczyć. Co to jest kapituła?
W naszej diecezji mamy trzy kapituły, czyli trzy takie gremia kapłanów, trzy takie grupy, stowarzyszenia kapłanów, które istnieją przy ważnych kościołach. W naszej diecezji jest to katedra, Bazylika Świętego Józefa, czyli dawna kolegiata, czy kolegiata, i konkatedra w Ostrowie Wielkopolskim. I przy tych kościołach są właśnie takie ustanowione grupy księży, gremia kapłanów, którzy właśnie stanowią daną kapitułę. Najstarszą w naszej diecezji jest ta, która pozostała po diecezji włocławskiej, czyli w kolegiacie kaliskiej, czyli w Bazylice Świętego Józefa. Natomiast te dwie pozostałe, najważniejsza, czyli katedralna oraz konkatedralna, stanowią właśnie taki aspekt doradczy biskupa. Ci kapłani mają też w pewien sposób wspierać biskupa. I teraz to, co się dzieje u nas w diecezji, że kapłani będący kanonikami katedry naszej kaliskiej sprawują co którąś niedzielę z rzędu mszę świętą właśnie w kaliskiej katedrze.
Myślę, że warto teraz jeszcze powiedzieć o jednym aspekcie odnośnie księży wikariuszy, bo mamy parafię, gdzie nie ma w ogóle, to jak ksiądz Sebastian pochodzi z parafii Rychnów, gdzie nie ma wikariuszy. Ja pochodzę z parafii Goszczanów, gdzie mieliśmy cały czas jednego wikariusza, no w tym roku niestety z braków kadrowych nie ma, ale tak się cały czas wychowywałem, że był jeden wikariusz. Natomiast są parafie, gdzie to są zespoły wikariuszy, czyli jest kilku. I ja pracowałem na takiej parafii w Sycowie, gdzie nas było 4 wikariuszy, później 3, ale był zespół. To jak to teraz wygląda? Czy wikariusze się teraz biją o względy jakiegoś proboszcza, który jest ważniejszy, lepszy, który ma prowadzić grupy? Jak to, księże Sebastianie, rozstrzygamy?
No i tutaj pojawia się cały czas nam to samo słowo. Hierarchia w kościele. Nie jest tak, że któryś wikariusz jest gorszy czy lepszy. Każdy wikariusz jest kapłanem tak samo jak ksiądz proboszcz i inni kapłani, ale gdyby zdarzyło się tak, że któryś z wikariuszy musi zastąpić w jakiejś sytuacji proboszcza, czy przejąć jego obowiązki, wówczas Kościół przewidział taką możliwość, gdzie najstarszy wikariusz, ale nie wiekiem, ale nominacją na daną parafię, czyli jeżeli mamy księdza, który został nominowany w 2019 roku do danej parafii i jest wikariusz, który został mianowany w tym roku, to znaczy, że w takiej sytuacji,
gdy proboszcz zachoruje,
wyjedzie, obowiązki proboszcza przejmuje ten, który ma najstarszy staż w danej parafii, chociaż może być młodszy wiekiem.
Tak jest. Natomiast jeśli chodzi o grupy duszpasterskie, które działają w parafii, to wszystko jest na bardzo prostej zasadzie, że siadamy jak rodzina do stołu. Pijemy dobrą kawę i omawiamy, jakie mamy grupy w parafii, kto czym by tak się chciał zająć przede wszystkim, no bo wiadomo, że nie każdy ma do wszystkiego predyspozycję. Jeden lepiej będzie z dziećmi rozmawiał, inny z młodzieżą, ktoś pielgrzymkę lepiej poprowadzi. Dlatego siadamy i uzgadniamy, kto będzie się czym zajmował w parafii, no bo nie jest to możliwe, żeby się wszyscy wszystkim zajmowali. Jeżeli prowadzę jakąś grupę, no to jest jakaś myśl, jakaś koncepcja prowadzenia tej
grupy.
Stała formacja, tak jest, jakiś program jest ułożony, więc dobrze jest, żeby to był jeden kapłan, który całą grupę przynajmniej przez rok, po roku oczywiście można się wymienić, czemu nie, ale żeby był jakiś etap takiej ciągłości i była jakaś myśl cały czas kontynuowana.
To mniej więcej tak jak w szkole. Nauczyciel obejmując jedną klasę, ma tą klasę przez ileś lat, żeby kierować te młode umysły, jakoś kształtować w jednej formie, tak?
Tak, natomiast też warto zwrócić uwagę, jaka tutaj teraz jest relacja między wikarymi a proboszczami, bo to też nie jest tak, że proboszcz to jest człowiek, który rozkazuje, że to ksiądz zrobi to, a ksiądz to, Ja będę patrzył, czy to dobrze robicie. To tak też nie wygląda, tylko właśnie jesteśmy braćmi w kapłaństwie, niezależnie czy jestem wikariuszem, czy proboszczem, to wspólnie też siadamy przy stole, czy przy jakiejś kolacji, czy czymkolwiek, kawie i rozmawiamy, co byśmy mogli zrobić w parafii. Jakie są braki, jakie są potrzeby, w czym się dobrze czujemy, w czym źle, co nam nie wychodzi, żeby wspólnie też wypracować jakąś koncepcję, bo to nie jest tak, że proboszcz powie, no to ksiądz się zajmie, powiedzmy, pielgrzymką i pozostawia samego sobie wikarego, który no teraz nie wie co do czego. Na pewno pomoże, pokieruje, podpowie, no do kogo się zwrócić, żeby busa wynająć, żeby kto tu zawsze się tym zajmował, czyli współpraca.
Dokładnie. To, co jest ważne w perspektywie naszych słuchaczy, którzy w większości są w małżeństwie, dialog, rozmowa, szukanie jakiegoś mądrego, dobrego kompromisu. Tu się pojawia kolejna anegdota. Kiedy następuje najlepszy kompromis?
Nie
Kiedy
wiem.
Dwie strony są niezadowolone.
O właśnie. Więc myślę, że tą anegdotą możemy też zakończyć dzisiejszą audycję, bo czas już dobiega końca. Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami i zapraszamy Was w każdą trzecią środę miesiąca o godzinie 25, abyście mogli włączyć się w tą katechezę, wysłuchać jej. No to katecheza taka, ale to bardziej praktyczna katecheza, te rozmowy, które będą miały na celu właśnie w sposób praktyczny przybliżyć nam to życie chrześcijańskie.
Ja myślę, że po prostu zapraszamy wszystkich naszych radiosłuchaczy do tego, aby w tą trzecią środę miesiąca spojrzeli na Kościół nie z perspektywy tych ludzi, którzy siadają w ławkach w Kościele, ale z perspektywy właśnie księdza wikariusza.
Dokładnie tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol
i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz.